Te pieśni, które przed chwilą mogliśmy śpiewać, w dużej, w dosyć znaczącej ilości, że tak powiem, w dużej mierze oddają też treść tego fragmentu z pierwszego listu Pawła do Tymoteusza, który dziś będziemy czytać. Czytamy z pierwszego rozdziału od 12 wersetu do końca tego rozdziału, do 20. Przeczytam z nowego przykładu dzisiaj. Dziękuję temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania. Bo przyjął mnie do służby, mnie, kiedyś bluźnierce, prześladowcę i gnębiciela. A jednak dostąpiłem miłosierdzia, działałem bowiem bez zrozumienia. Postępowałem w niewierze. Ale rzeczywiście łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie, zostały mi udzielone niezwykle hojnie. Wiarygodne to słowo, warte przyjęcia z całą otwartością, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Dostąpiłem jednak miłosierdzia, aby we mnie pierwszym Chrystus Jezus okazał całą cierpliwość jako przykład dla tych, którzy mają w Niego uwierzyć, aby otrzymać życie wieczne. Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Nakaz ten powierzam Tobie, synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o Tobie proroctw. Staczaj zgodnie z nimi dobry bój. Zachowuj wiarę i dobre sumienie. Niektórzy je odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Do nich należą Hymeneusz i Aleksander, których wydałem szatanowi, aby ich oduczono bluźnić. Kiedy czytałem ten fragment listu Pawła, to różne myśli w mojej głowie się pojawiały i chciałbym dzisiaj tymi moimi myślami z wami się podzielić. Zastanawiało mnie to, dlaczego apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, jak gdyby kontynuując to, co wcześniej do niego napisał, mówiąc mu o pewnym zadaniu, które otrzymał, o pewnym poleceniu, które Paweł zostawił Tymoteuszowi, tutaj, w tym fragmencie, apostoł Paweł wyraża wdzięczność Bogu za to, że doświadczył przemiany, przełomu w swoim życiu. Paweł dzieli się trochę swoim świadectwem. Zastanawiałem się, dlaczego? Po co Paweł tutaj pisze o sobie? Czy możemy wnioskować, że Tymoteusz nie znał apostoła Pawła? Że nie znał jego życia, nie znał świadectwa przemiany w jego życiu? No, jak patrzymy na dzieje apostolskie, to możemy być świadomi tego, że współpraca Pawła i Tymoteusza mogła trwać kilkanaście lat. Ja myślę, że mało kto tak dobrze znał apostoła Pawła jak Tymoteusz. Paweł sam nazywa go i tutaj nazywa go synem. Czy syn Tymoteusz nie znałby swojego taty duchowego, apostoła Pawła? Paweł sam, kiedy pisze do Filipian, to tak też nazywa Tymoteusza tutaj w trzecim rozdziale listu do Filipian, 20 werset, albowiem nie mam takiego drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. I dalej pisze, wszak wiecie, że on jest wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. Czy może być bliższa relacja? Czy mogą być bliższe znajomości, jak tutaj ten rodzaj pokrewieństwa, jak syn i ojciec? I Paweł mówi, nie mam takiego drugiego. I nikt takiej osobistej, bliskiej, intymnej, zażyłej relacji z apostołem Pawłem nie miał, jak Tymoteusz. To więc po co Paweł pisze do Tymoteusza i mówi o sobie, że on był pierwszy grzesznik i że Bóg mu tyle łaski i cierpliwości okazał. Czy Tymoteusz o tym nie wie? Wiecie, gdybym ja dzisiaj mojej żonie mówił, co tam w moim życiu było, czy mojemu synowi, który mnie zna 24 lata, chociaż no, może wszystkiego nie wie o moim życiu, no to tak jest, nie? Ale wierzę, że ten, wiecie, bo Paweł tutaj nie mówi o tym, że kiedyś zjadł, kupił przeterminowany serek i się rozchorował, tylko pisze o tym, co było fundamentem w jego życiu, co było powszechnie znane, bo czytając Dzieje Apostolskie, czy też listy Pawłowe, widzimy, że Paweł dosyć często składał świadectwo przemiany swojego życia. Składał świadectwo tego, jak to Pan Jezus spotkał go, jak z nim rozmawiał, jak dał mu pewne polecenia i co zmieniło się w jego życiu. Paweł o tym pisał. Wierzę, że ten fragment jest związany, zresztą jak ten list, jak czytamy, i to było powiedziane już i tydzień temu, i dwa tygodnie temu, celem napisania tego listu jest wsparcie młodego duszpasterza radami na temat kierowania lokalną wspólnotą Kościoła. Wsparcie, posilenie, zachęcenie, zmotywowanie, pomoc. Ja wierzę, że najlepiej można kogoś zachęcać, pokrzepiać, posilać, kiedy mówi się o tym, że ja już pewne rzeczy w moim życiu przeżyłem, doświadczyłem, rozumiem Ciebie i mogę Cię wspierać, dlatego że sam przechodziłem, przeżywałem takie momenty. Ale po kolei może przejdźmy do tych wersetów, które w tym fragmencie są. W 12 wersecie Paweł mówi: dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. To w przekładzie Biblii Warszawskiej. Paweł mówi o tym, że doznał wzmocnienia. Kto potrzebuje wzmocnienia? Ktoś, kto nie jest mocny. W jaki sposób można tego wzmocnienia doświadczyć? No bo wiecie, ja też zakładam to, Tymoteusz otrzymał zadanie niezwykle odpowiedzialne i był postawiony tam w Efezie, żeby zarządzał Kościołem i między innymi w tym zarządzaniu Kościołem było trudne zadanie, żeby nakazać, przykazać pewnym ludziom, pogrozić palcem, a może nawet im podziękować za ich jakieś działania w Kościele, bo te działania prowadziły raczej do negatywnych jakichś tam kierunków, a nie pozytywnych. I kiedy czytamy w tym liście, wiemy, że Tymoteusz był młodym człowiekiem. Potem Paweł pisze w 4 rozdziale: niech się nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku. W 2 liście do Tymoteusza też możemy troszeczkę widzieć, jaką osobą był Tymoteusz. Tutaj w 2 liście potem Paweł pisze, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, nie wstydź się. Wiecie, to takie słowa, które wskazują, że Tymoteusz był młodym człowiekiem, mógł być wystraszony, mógł być taki trochę przerażony tym, że będąc młodym człowiekiem, nie szczególnie doświadczonym, przed nim tak wielkie zadanie. Prowadzenie Kościoła, zajmowanie się czystością nauki, głoszeniem, napominaniem i tak dalej. Więc wobec takiego zadania potrzeba kogoś umocnić, utwierdzić, zachęcić. Ja miałem 29 lat, kiedy postawiono mnie na czele Kościoła w Świnoujściu. I rozumiem trochę, co to znaczy być młodym i mieć przed sobą tak odpowiedzialne i ważne zadania. I Paweł tutaj mówi o tym, że on doświadczył wzmocnienia. Wzmocnienie było związane z tym, że Bóg mu okazał zaufanie, zlecając mu pewną służbę. Wiecie, ja widzę w tym bardzo wielką prawdę, dlatego że właśnie okazanie komuś zaufania, zlecenie komuś pewnego zadania odpowiedzialnego jest już niezwykłą zachętą i niezwykłym wzmocnieniem. Pamiętam świadectwo pewnego brata, który opowiadał mi o tym, wiecie, stary recydywista, bo 9 razy siedział w więzieniu. I kiedy on doświadczył spotkania z Panem Jezusem, kiedy się nawrócił, to potem już po wyjściu z więzienia, będąc człowiekiem wierzącym, w bardzo początkowym tym okresie swojego chrześcijańskiego życia, gdzieś wyjechał i u kogoś gdzieś tam w mieszkaniu nocował i potem ten człowiek zostawił go w swoim mieszkaniu i na cały dzień poszedł do pracy. Wiecie, i on w ten sposób myślał, no przecież ja jestem stary bandyta, stary złodziej, jestem sam w mieszkaniu, wiem, gdzie ten człowiek trzyma pieniądze, tu jest wideo, tu są po prostu sprzęty, ja to mogę wszystko wziąć pod pachę i już mnie nie będzie. I takie myśli, on się zmagał z czymś takim, ale ci ludzie mi zaufali. Oni mi tutaj zostawili, darząc mnie zaufaniem. To dla niego było takie wzmacniające w sferze jego chrześcijańskiego patrzenia na rzeczywistość, że odparł te myśli, te pokusy, które gdzieś tam w nim cały czas w głowie i w sercu chciały go przemóc, żeby po prostu wziął pod pachę i poszedł w długą. Tak? Bo kiedyś tak robił, taki tryb życia prowadził. Okazanie zaufania było dla niego bardzo wzmacniające. Wiecie, ja pamiętam i w moim życiu, jak dla mnie posilające, jak wzmacniające nawet poczucie mojej wartości było to, kiedy wszedłem w rodzinę mojej żony. W moim domu, wiecie, było tak, że jak miałem coś robić, to mama zawsze mówiła, zostaw, bo zepsujesz, przyjdzie ojciec, to zrobi. Bo mój tato wszystko robił. Wszystko miał opanowane, na wszystkim się znał. A ja niekoniecznie, ja go mogłem zepsuć. Albo zgubić jeszcze, to takie była druga alternatywa. I potem, kiedy wszedłem w rodzinę mojego teścia, mój teść był dyrektorem i nigdy nic nie robił, bo do tego miał ludzi. I kiedy zleciał mi, tutaj, tam trzeba oszklić jakieś okna, tam trzeba położyć kafle, tu trzeba zrobić to i tamto. Wiecie, okazanie mnie zaufania człowiekowi niedoświadczonemu, bo ja nie miałem żadnego doświadczenia w takich działaniach, było dla mnie tak wzmacniające, tak posilające, moje poczucie mojej wartości zostało tak zbudowane, że ktoś mi zlecił jakąś służbę, jakieś zadanie, okazując mi zaufanie. I Paweł wierzy, że pisząc o sobie, słuchaj, ja byłem takim człowiekiem, jakby w tym wymiarze głoszenia Ewangelii nie miałem żadnego doświadczenia. W prześladowaniu to miałem doświadczenie. Ale Bóg mi okazał zaufanie, bo zlecił mi taką służbę, okazał mnie, niegodnemu człowiekowi, takie zaufanie. Jakże to było dla mnie wzmacniające. I ja teraz, zleciwszy ci tę służbę, mówię ci o moim przykładzie, żebyś i ty doznał posilenia, żebyś i ty mógł się poczuć silny i mocny, bo masz wielką pracę do wykonania. Ale też i tutaj, wiesz, że apostoł Paweł mówi, że w tym zadaniu, które przed Tymoteuszem stoi, ale także zadaniu, które Paweł miał przed sobą, jest tutaj niezwykle ważne, że to zadanie zostało mu zlecone przez samego Boga. Paweł tutaj na początku pisze, że jest apostołem Jezusa Chrystusa z rozkazu Boga. I wierzę, że tutaj ten element dziękowania Bogu, dziękowania Panu Jezusowi za to, że otrzymał Paweł tę służbę, ma za zadanie wzmocnić, posilić, pokrzepić, dodać otuchy Tymoteuszowi, który wierzy, że tego potrzebował. I dalej Paweł mówi o tym, że niegdyś byłem bluźniercą, prześladowcą, gnębicielem, a jednak miłosierdzia doświadczyłem. Wiecie, to miłosierdzie Boże jest większe niż grzechy i przewinienia. Dzięki Bogu, że tak jest. I Paweł też, wierzę, że Paweł o tym pisze, żeby też dodać otuchy Tymoteuszowi. Wiecie, bo Tymoteusz miał zadanie, aby pewnym ludziom przykazać, aby nie nauczali tak, jak nauczają, aby nie zajmowali się tymi rzeczami. Ja tak sobie myślę, że Tymoteusz nie był taki jak Paweł. Paweł był człowiekiem zdecydowanym i odważnym i wydaje mi się, że nie zmagał się z taką trudnością związaną z podejmowaniem decyzji. Są ludzie, którzy nie mają żadnego problemu z podejmowaniem decyzji. Ja kiedyś rozmawiałem o tym z pastorem. Pastor nasz nie ma z tym problemu, a ja mam bardzo wielki problem. I myślę, że Tymoteusz również zmagał się z tym, że no będąc młodym człowiekiem, nieśmiałym, Paweł mi powiedział, nie wstydź się, no to bądź śmiały, idź do przodu, tak? Roznieś na nowo ten dar, który został ci udzielony. On potrzebował takiej zachęty. I wierzę, że to, co Paweł pisze, pisząc o sobie, pisząc o niezwykłej Bożej łasce, o Bożym miłosierdziu, które dokonało tak wielkiego przełomu w życiu apostoła Pawła, ma to za zadanie pokazać po raz kolejny Tymoteuszowi, że ponad jego słabościami, ponad tym, z czym on się może zmaga, z czym jest mu trudno, jest Bóg, jest Jego miłosierdzie, jest Boża moc, która może dokonać niezwykle wielkich przemian w życiu też Tymoteusza. Ale też myślę, to są moje takie tutaj przemyślenia, że też to, co Paweł pisze o sobie, że był bluźniercą, prześladowcą, gnębicielem, że dostąpił miłosierdzia, że Bóg jakby ponad tym, czego Paweł dopuszczał się, okazał swoją wielką łaskę i miłosierdzie, to także wierzę, że ma być zachętą, bo Tymoteusz, wiecie, mógł mieć obawy, czy tych ludzi, którzy są w Kościele, chociaż zajmują się niewłaściwymi rzeczami, czy trzeba ich po prostu zdecydowanie napomnieć i może nawet i wyrzucić, wykluczyć z Kościoła. No przecież gdzie oni pójdą, co z nimi będzie. Wierzę, że w tych słowach także jest wskazanie na to, żeby Tymoteusz, ty się nie martw o tym. Ty się tym nie zamartwiaj, dlatego że i ci ludzie, jeżeli będą napomnieni, Bóg ma moc w swoim miłosierdziu przywieźć ich do pokuty, zmienić także ich życie, ich postawę. Że Boże miłosierdzie jest większe niż nawet ich tutaj błądzenie. Bo Paweł tutaj mówi o tym, że on błądził, działał w nieświadomości i w niewierze. Tutaj możemy wnioskować, że ci ludzie, którymi Tymoteusz miał zrobić porządek, no byli w Kościele i byli świadomi. Tutaj też wierzę, że Paweł pisząc o tym, że działał w nieświadomości, to wiecie, też bardzo ważna prawda. Świadomość, poczucie rzeczywistości jest niezwykle silnie związane i nieodłącznie z wiarą. Działanie bez wiary to brak świadomości. Wiara w Pana Jezusa Chrystusa pozwala człowiekowi być świadomym tego, jaka jest rzeczywistość. Wiedzieć, co i jak. Jak człowiek nie wierzy, bo tutaj w tym 13 wersecie działałem bowiem bez zrozumienia, postępowałem w niewierze. Właściwe zrozumienie, właściwa świadomość, poczucie rzeczywistości jest, wierzę, związane tylko z wiarą w Pana Jezusa. Bo jak to Słowo Boże mówi, że rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Wszystko to są pewne cienie, ale wierzę, że właściwe zrozumienie, taka świadomość prawdy, rzeczywistości jest związana z wiarą w Jezusa Chrystusa. On jest prawdą. Więc żeby człowiek miał prawdziwe zrozumienie rzeczywistości, siebie samego, wszystkiego, co jest w tym wszechświecie, to trzeba przez pryzmat wiary w Pana Jezusa tą rzeczywistość postrzegać, bo On jest prawdą. I Paweł, kiedy, wiecie, no bo Paweł przecież znał Słowo, on pewno na pamięć może i całą Torę mógł znać, będąc faryzeuszem z faryzeuszy, u stóp Gamaliela wychowany, uczony. Ale zrozumienie, ale pełna świadomość, ale poczucie rzeczywistości dopiero w jego życiu stało się faktem, kiedy uwierzył, kiedy stał się wierzący, to wtedy jego działanie mogło, postępowanie mogło odbywać się już w świadomości, w zrozumieniu poprzez wiarę. Dalej Paweł pisze, łaska w wersecie 14, ale rzeczywiście łaska naszego Pana wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie, zostały mi udzielone niezwykle hojnie. Wiecie, to mi też mówi o tym, Bóg jest hojny. Bóg jest zainteresowany tym, aby obficie swoją łaskę, swoje miłosierdzie okazywać człowiekowi. I Paweł mówi o tym, że w niezwykle hojny sposób łaska została jemu udzielona. I tutaj jak czytamy, łaska wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Wiecie, to, że człowiek może doświadczać wiary, to jest łaska. Ja wierzę w to, że w moim życiu mogę nazywać siebie człowiekiem wierzącym i to, że mogę posiadać wiarę, nie jest moją zasługą czy moim jakimś produktem, ale wierzę, że jest z Bożej łaski. I Boże Słowo też mówi o tym, że wiara nie jest rzeczą wszystkich. Chcę to doceniać i to, że mogę trwać w wierze, ja w ten sposób to rozumiem dzisiaj, że podobnie jak Pan Jezus, mówiąc kiedyś do Piotra, ja prosiłem za Tobą, aby Twoja wiara nie ustała. W Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, bo szatan wyprosił sobie, żeby was jak pszenicę przesiać. A ja prosiłem za Tobą, bo Twoja wiara nie ustała. To ja także wierzę, że to, że ja dzisiaj mogę trwać w wierze, to jest Jego łaska. I to, że On prosi, to, że On jest orędownikiem i Jego to jest dziełem, bo On jest sprawcą i dokończycielem wiary, Pan Jezus. I także wierzę, że tutaj Paweł o tym pisze, pokazując także Tymoteuszowi tą prawdę, utwierdzając go w tej prawdzie i dając mu pocieszenie, pokrzepienie, zachętę, otuchę i takie słowa wsparcia. Te wartości jak wiara, jak miłość są w Jezusie Chrystusie. Tylko w Jezusie Chrystusie wiara i miłość i łaska może być dla człowieka dostępna. Ktoś tak kiedyś też powiedział, że tylko w Jezusie Chrystusie Bóg jest łaskawym Ojcem. A nie w Jezusie Chrystusie Bóg jest sprawiedliwym sędzią. Jeżeli chcesz, bo tak naprawdę kiedyś każdy człowiek stanie przed Bogiem i zda sprawę ze swojego życia. I dla jednych Bóg będzie właśnie miłującym, łaskawym Ojcem. Dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. A ci, którzy nie są w Jezusie Chrystusie, doświadczą spotkania z Bogiem, który jest sprawiedliwym sędzią. I ci ludzie otrzymają tylko jeden wyrok. Łaska, której doświadczył apostoł Paweł wraz z wiarą i miłością, jest w Jezusie Chrystusie. I to w Jezusie Chrystusie ta łaska w niezwykle hojny sposób jest udzielana przez Boga. Bóg jest hojny, Bóg obficie obdarowuje łaską, ale tylko przez Pana Jezusa Chrystusa. Potem w 15 wersecie Paweł mówi, wiarygodne to słowo, warte przyjęcia z całą otwartością, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. I to są te słowa, które myślę, że Tymoteusz dobrze znał, wiedział, co stało się w życiu apostoła Pawła. Ale też Paweł tutaj mówi, że Ewangelia jest wiarygodna, że słowo jest godne wiary, słowo jest godne uwierzenia. Jezus, bo wierzę, że to słowo to Pan Jezus Chrystus, bo On jest słowem odwiecznym, które stało się ciałem. On jest warty przyjęcia z całą otwartością. Nie bój się przyjąć w całości, nie bój się być otwartym na słowo, na Jezusa Chrystusa, na to, co Bóg oferuje w Jezusie Chrystusie. Wiarygodne to słowo i warte przyjęcia z całą otwartością, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Pamiętacie, 2 czy 3 tygodnie temu czytałem fragmenty, które mówią o tym, po co przyszedł Pan Jezus. I tutaj apostoł Paweł w jednym wersecie, myślę, że oddaje sedno i treść powodu, celu przyjścia na świat Jezusa Chrystusa, mówiąc, że On przyszedł po to na świat, aby zbawić grzeszników. To jest dobra nowina, to jest Ewangelia. I ta prawda jest godna przyjęcia, ona jest godna wiary, aby ją z całą, jak Paweł tutaj mówi, otwartością przyjąć. I tutaj dalej Paweł mówi, żeby zbawić grzeszników, których ja jestem pierwszy. Tak myślę sobie, czy to jest jakaś forma kokieterii apostoła Pawła? Czy zdarzyło wam się, ja pamiętam kiedyś ktoś mówił o kimś innym, który składał świadectwo, mówiąc właśnie, że tyle grzechów przeróżnych popełnił, nie było grzechów, których nigdy on by, czy których się inni nie dopuszczali, a on się dopuszczał i wtedy mając 6 lat oddałem moje życie Panu Jezusowi. Tak ktoś takie świadectwo składał, wiecie, mówiąc, że jakim to był wielkim grzesznikiem. I czasami chyba tak jest, to wynika może z jakiejś albo próżności człowieka, albo z niedowartościowania, albo z chęci zaimponowania, takie mówienie, co tam twoje grzechy? Moje to są dopiero wielkie grzechy. Mnie to dopiero miał z czego Bóg uwolnić. Ja to dopiero byłem grzesznikiem, a ty tutaj jesteś tam nieznaczącym grzesznikiem. Paweł, wierzę, że nie używał tutaj tych słów, mówiąc, że ja jestem pierwszym grzesznikiem, żeby zaimponować Tymoteuszowi czy komukolwiek. Wierzę, że w tych słowach jest taka pełna świadomość stanu, w którym był apostoł Paweł. Pełna świadomość i przekonanie o własnym grzechu. Wierzę, że to mówienie, że jestem pierwszym grzesznikiem, czy no, niezwykle grzesznym człowiekiem. On nawet, wiecie, w innych miejscach, myślę, do Koryntian Paweł nazywa siebie, że on mówi, nie jestem godzien, żeby się nazywać w ogóle chrześcijaninem, apostołem. On nazywa siebie jako poroniony płód, bo prześladował Kościół Boży, bo był, jak tutaj mówił wcześniej o sobie, był bluźniercą, prześladowcą i gnębicielem. Wierzę, że to mówienie, że Paweł jest pierwszym z grzeszników, wynika z jego pokory, ale z takiej pełnej świadomości, kim był i z czego Bóg go wyrwał. Z czego został oczyszczony, uratowany przez Pana Jezusa Chrystusa. Ta świadomość grzechu, wierzę, że jest także no, niezwykle ważna. I dzisiaj dla nas w życiu, ale też wierzę, że ta świadomość, tutaj to, o czym Paweł mówi, no ja tak to rozumiem, że to ma służyć, aby pokazać Tymoteuszowi, że nawet wobec tych, których tam Tymoteusz ma zrobić z nimi porządek, to Bóg ma moc i także w ich życiu okazać swoją łaskę, okazać swoje obfite miłosierdzie i także tych ludzi uratować. Ale zanim, wiecie, to tak samo, no, zanim przyjdzie moment jakiegoś oświecenia, to czasami musi jakiś czas upłynąć i człowiek musi zrozumieć tą prawdę, że jest grzesznikiem, że jest w stanie grzechu i że potrzebuje łaski, że potrzebuje Pana Jezusa. Tak w tym, jak Pan Jezus, odpowiadając na zarzuty faryzeuszy, kiedy siedział przy stole w domu Lewiego i zarzucano mu, że on z grzesznikami i celnikami je. Pan Jezus mówił, że nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają. Dopiero kiedy człowiek uświadamia sobie, że jest chory, dopiero wtedy szuka pomocy u lekarza. Choć niektórzy mają świadomość, że nie jest z nimi za dobrze, a i tak nie szukają lekarzy. To tak trochę mówię żartem o sobie samym też, że mam świadomość jakichś tam niedomagań, ale do lekarza trochę mi daleko. Ale w tym duchowym wymiarze i Pan Jezus o tej prawdzie mówił i tu wierzę apostoł Paweł, mówiąc, że jest pierwszym z grzeszników, pokazuje tą prawdę, że dopiero ci, którzy widzą swój grzech, którzy widzą w jakim są stanie, widzą swoją chorobę, dopiero wtedy oni mogą skorzystać z pomocy lekarza. I Pan Jezus mówiąc do faryzeuszy mówi, ja nie jestem dla was, bo wy nie widzicie, że jesteście chorzy. Ja jestem dla nich, bo oni dostrzegają swój grzech, swoją chorobę i dlatego jestem z nimi, i dlatego siedzę z nimi przy stole i dlatego oni doświadczą jako chorzy uzdrowienia, bo mają świadomość tego, że są chorzy, bo potrzebują lekarza. I to, co Paweł pisze, wierzę, że pokazuje jego pokorę i głębokie przekonanie o grzechu. I wierzę, że to jest początek. Nie można doświadczyć łaski i miłosierdzia, dopóki człowiek nie uzna i nie zrozumie, nie przyzna tego, że jest grzesznikiem. I to myślę, że wiecie o tym doskonale. I ja też to tutaj często mówiłem, Ja kiedyś tak myślałem, że Pan Jezus umarł za wszystkich, ale nie za mnie, bo ja sobie dam radę. Ja nie jestem takim złym człowiekiem. Ale potem czytając Boże Słowo, zobaczyłem tą prawdę, że kiedy ja mówię, że nie grzeszę, że nie jestem grzesznikiem, to kłamcę czynię z Boga. Bo Bóg mówi, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Bóg mówi, jestem grzesznikiem i nie poradzę sobie sam. Jeżeli nie doświadczę Jego łaski w Chrystusie Jezusie, to nie mam najmniejszych szans, aby pozbawić się obciążenia grzechem, aby się usprawiedliwić, aby się oczyścić, aby być zbawionym. Ale początek do uratowania jest związany ze świadomością, z przeświadczeniem o grzechu. I Paweł, wierzę, że tutaj mówi, ja jestem pierwszym grzesznikiem, ja mam głęboką świadomość, kim byłem i doświadczyłem dlatego miłosierdzia. Bo wierzę, to też Pan Jezus kiedyś powiedział, będąc w domu pewnego faryzeusza, że komu wiele darowano, ten wiele czy mocno miłuje. I też Paweł pisał, że gdzie grzech się mnoży, tam Boża łaska obfituje. Więc jakby w tej prawdzie Paweł mówi, że ja jestem świadomym moich grzechów i dlatego tak obficie miłosierdzia doświadczyłem i cierpliwości. Cierpliwości Pana Jezusa Chrystusa. W jakim celu? Aby we mnie pierwszym Chrystus Jezus okazał całą cierpliwość jako przykład dla tych, którzy mają w Niego uwierzyć, aby otrzymać życie wieczne. I tutaj Paweł używa też swojego przykładu, pokazując, że skoro wobec mnie Pan Jezus okazał tyle cierpliwości, to też tyle cierpliwości ma dla wszystkich innych. Wierzę, że to także słowa, które mogą być zachętą dla Tymoteusza i Pan Tobie okazuje cierpliwość. W Twoich może jakichś obawach, rozterkach, w jakimś braku śmiałości, ale też i wobec tych, z którymi Ty masz zdecydowanie stanowczo rozmawiać, zakazać im, nakazać, pouczyć, napomnieć, może i wykluczyć. To wobec nich także jest cierpliwość Pana Jezusa. Że i wobec takich grzeszników Pan Jezus okazuje cierpliwość i moje życie jest dowodem i świadectwem tego, że skoro On zmienił mnie, skoro okazał cierpliwość i miłosierdzie wobec mnie, tak grzesznego człowieka, to Jego miłosierdzie i cierpliwość jest także dla każdego innego. I chyba nie wiem, czy w waszym życiu właśnie przykład kogoś, kogo znacie, przemiany jego życia był zachętą czy pewnym bodźcem do pewnych decyzji w waszym życiu. Ja mam przyjaciela, który podjął decyzję, żeby zaufać Panu Jezusowi, żeby oddać Jemu swoje życie, bo jego rodzony brat stał się dla niego takim bodźcem, bo on zobaczył, że mówię, skoro Bóg coś zrobił z moim bratem, który był człowiekiem tak zawziętym, tak nie do zmiany, skoro Bóg się jakby poradził sobie z jego życiem, okazał mu tyle cierpliwości, miłości, przemienił, to także może coś zrobić z moim. Wierzę, że apostoł Paweł, pisząc o sobie, to właśnie w tym celu pokazać, że to jest dla przykładu, jako przykład dla tych, którzy mają w niego uwierzyć. I też wierzę, że apostoł Paweł w tych słowach wyraża wielką nadzieję. Bóg ma jeszcze, to też jak Paweł był w Koryncie, to takie otrzymał słowo, że mam jeszcze wielu ludzi swoich w tym mieście, że tu jeszcze wielu jest moich. Wiecie, Paweł żył, głosząc Ewangelię, tą nadzieją i pewnością nawet, że Bóg okazuje swoją łaskę, cierpliwość, miłosierdzie, jest hojny wobec wielu ludzi i jeszcze wielu będzie zbawionych. I w tym procesie pozyskiwania, ratowania innych ludzi, apostoł Paweł jest tym takim czynnikiem, takim bodźcem, taką motywacją dla innych, bo jego życie zostało przemienione i ma być jego życie jako przykład dla tych, którzy mają w niego uwierzyć, aby otrzymać życie wieczne. I też po raz kolejny Paweł podkreśla tę prawdę, żeby otrzymać życie wieczne, trzeba uwierzyć w Pana Jezusa. Nie ma możliwości otrzymania życia wiecznego bez wiary w Jezusa Chrystusa. Tutaj nawet i w tym Paweł jakby to tak trochę mimochodem dodaje, pisząc o tym, że On jest jako przykład dla tych, którzy mają w uwierzyć. Ja też wierzę, że te słowa mają być taką zachętą dla Tymoteusza, że tam, gdzie Bóg go postawił, tam, gdzie Paweł dał Tymoteuszowi zadanie, jeszcze wielu uwierzy. Aby też podnieść, wesprzeć tego młodego człowieka. I jakby tutaj kończąc to swoje świadectwo, to nazywa się doksologią. Paweł tutaj używa tego pojęcia, to z greckiego doksa chwała, logos słowo, taka formuła, która ma wychwalać Boga, Jego świętość, wszechmoc oraz wyrażać dziękczynienie za dobro, jakie Bóg okazuje człowiekowi, królowi. I tutaj też jak sprawdzałem w przykładzie Biblii Gdańskiej, 17 wiersz rozpoczyna się takim słowem przetoż, królowi wieków. Tutaj jest w języku greckim taki spójnik przeciwstawny i łączący de, który ja wierzę, że jest związany, to oddanie Bogu chwały w naturalny sposób wynika z tych wcześniejszych słów, czyli z tego, czego Paweł doświadczył. Tylko za to, czego Paweł doświadczył. Bogu, królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu, niech będzie chwała, cześć na wieki wieków. Amen. Za to, co Paweł pisze, tylko Bogu należy się chwała. To jak potem kompozytorzy wielcy kończyli swoje dzieła, ci wielcy wierzący jak Bach czy Händel, soli Deo gloria, tylko Bogu chwała. W tym wszystkim, co pisali, komponowali, nie szukali uznania i poklasku wśród ludzi, ale mieli świadomość, że to Bóg dał taki talent, taką możliwość, aby skomponować, aby napisać, i kończyli taką inskrypcją DSG, tylko Bogu chwała. I wierzę, że apostoł Paweł również tutaj w tym duchu pisze, że za to, czego ja doświadczyłem, ale co także dla ciebie może być wsparciem, zachętą, pewnym przykładem, pewnym takim posileniem, to tylko Bogu się za to należy chwała i nikomu innemu. Przetoż właśnie ten spójnik wskazuje na to, że tylko Bogu i tylko Jemu. I tutaj też wierzę, że w tym określeniu królowi wieków Paweł używa takiego słowa, które określa to słowo aion, wiek, epoka, świat, porządek, wieczność, pokolenie, życie, obecne, doczesność. Wiecie, wierzę, że tu w tym jest prawda, którą Paweł przybliża Tymoteuszowi, że nad tym wszystkim, któremu należy się chwała, temu Bogu, ale Bóg jest nad tym wszystkim. On jest królem także doczesności. Uświadamia Tymoteusza, ty się tak za bardzo nie bój, bo ten, od którego to pochodzi to wszystko, on jest Panem i historii, to co działo się wcześniej w moim życiu, to Bóg nad tym był. On to wszystko aranżował, prowadził, on nad tym czuwał. I tak samo dzisiaj nad tobą będzie czuwał, bo on jest Bogiem historii i Bogiem doczesności i wieków, które były i przeminęły i które są obecnie i które będą. Bóg jest nad tym wszystkim. Jemu się należy chwała i ty jesteś, wierzę, w Jego planie, aby twoje życie, aby zadania, które przed tobą postawił, przyczyniały się do tego, żeby temu królowi wieków, temu Panu i Bogu historii była przynoszona chwała i uwielbienie. I wierzę, że w tych słowach, wiecie, bo kiedy jesteście w trudnej sytuacji i ktoś wam mówi, ty się tak za bardzo nie martw, Bóg jest nad tym wszystkim. Nic nie dzieje się bez Jego zgody i pozwolenia. Wiecie, i nawet w sytuacji, w której my jesteśmy docześnie, Bóg jest nad tym wszystkim. To, że są ludzie, potem ich nie ma, że jedni przychodzą, drudzy odchodzą, że jednych zabijają, Bóg jest nad tym wszystkim. On jest królem wieków. On ustanawia i on nie ustanawia. On decyduje. On jest Panem. I wierzę, że także w tym oddaniu Bogu chwały jest uznanie tej prawdy, że On jest ponad wszystkim. I wierzę, że te słowa są także wielkim wsparciem i otuchą dla Tymoteusza. w tym zadaniu, które przed nim jest, w tej roli, którą ma tam w kościele w Efezie pełnić, ta świadomość i to przekonanie, że Bóg jest królem wieków, że On jest Panem historii. On jest tym, który był, który jest i tym, który ma przyjść. Ta świadomość, wierzę, że napełnia człowieka pokojem i taką ufnością. Nie muszę się bać, bo wiem, komu ja uwierzył i w czyich rękach jest moje życie i rzeczywistość, w której jestem, bo On jest Panem tego wszystkiego. I tutaj dalej Paweł mówi o pewnym, wraca do tego nakazu, który na początku listu też apostoł Paweł przekazuje Tymoteuszowi. Nakaz ten powierzam Tobie, synu Tymoteuszu, według wcześniej wygłoszonych o Tobie proroctw. Staczaj zgodnie z nimi dobry bój. Tutaj jest mowa o pewnych wcześniejszych proroctwach. I kiedy czytamy i ten list, i też może inne fragmenty, to widzimy, że były pewne proroctwa skierowane do Tymoteusza. W 4 rozdziale tego listu, w 14 wersecie, Paweł pisze tak: nie zaniedbuj swego daru łaski, który został ci dany na podstawie proroctwa przez włożenie rąk grona starszych. W 2 do Tymoteusza 1,6 apostoł Paweł pisze: dlatego przypominam ci, rozpal na nowo dar łaski Bożej, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk. Jest kilkanaście darów, o których czytamy w Słowie Bożym, w Nowym Testamencie, w liście do Koryntian, w liście do Rzymian. Ale tutaj co do Tymoteusza, jakimś konkretnym darze, czy charyzmacie, jak niektórzy mówią, no nie czytamy, nie wiemy, jaki to był dar. Ale niewątpliwe jest to, że apostoł Paweł przez włożenie rąk i też tam inni starsi, modląc się, błogosławiąc Tymoteusza, przyczynili się do tego, że Bóg udzielił Tymoteuszowi jakiegoś daru. I tu jest powiedziane, że nawet jeszcze wcześniej były pewne proroctwa związane z Tymoteuszem. I my możemy się domyślać, wziąc pod uwagę sytuację i też to dzieło i zadanie, którego został Tymoteusz jakby wysyłany, to tutaj Paweł mówi, że ten nakaz związany z tym, czym ma się zająć i także z pewnym bojem, bo to zadanie nie było proste i łatwe. Kiedy Paweł pisze o tym nakazie, to pisze tutaj o tym, że zgodnie z tym nakazem i proroctwem ma staczać dobry bój. To znaczy, że to nie było jakieś zadanie zupełnie, wiecie, lekkie, nieznaczące. One wymagały pewnej walki, pewnego boju. Wierzę, że jest to związane właśnie z tą funkcją, którą Tymoteusz miał pełnić tam w kościele, no być przywódcą, być tym, który zajmuje się prowadzeniem, funkcjonowaniem kościoła z wszystkimi działaniami związanymi właśnie z życiem kościoła. A także między innymi tutaj na początku, jak to wspominam dosyć często, dostał przykazanie, aby nakazać pewnym ludziom, aby nie zajmowali się tym, czym się zajmują, dbać o czystość nauki i w zdecydowany sposób występować przeciwko wszystkiemu, co nie jest zgodne z pełną chwały, dobrą nowiną wspaniałego Boga, która została im powierzona, jak pisze Paweł w 11 wersecie tego 1 rozdziału. Wszystko, co nie było zdrowe, co nie było właściwe, zgodne z prawdziwą Ewangelią, Tymoteusz miał to tym się zająć i nie wyrażać zgody, ani nie pozwalać, żeby cokolwiek zanieczyszczone mogło wtedy tam ostać się w kościele w Efezie. Więc tutaj jest mowa o tym nakazie, o tym poleceniu, ale też tutaj jest jeszcze taka, wierzę, głęboka prawda, to znaczy Paweł, pisząc też te słowa, utwierdza, zachęca i pokrzepia Tymoteusza, dlatego że mówi mu, słuchaj, to zadanie, które jest jakimś zmaganiem, jakąś walką, jakimś bojem dla ciebie. Ono wynika z tego, że Bóg coś tobie dał. Ono wynika z tego, że już Bóg poprzez ludzi innych pewne proroctwo posyłał do twojego życia i udzielił ci pewnego daru, to Bóg za tym stoi. To Bóg zleca ci pewne zadanie. To On okazuje ci to zaufanie, zlecając ci tą służbę, bo wierzę, że to w tym, co Paweł wcześniej pisał o swoim przykładzie, jest ta wielka zachęta, bo Tymoteusz również otrzymał zadanie. Bóg również jemu udzielił wsparcia poprzez okazanie zaufania, zlecając mu taką służbę. Więc wierzę, że w tych słowach dla Tymoteusza ma być zachęta i wsparcie, bo Paweł tutaj mówi o tym, słuchaj, nad tym wszystkim Bóg stoi. To jest Jego dzieło. To, że ja ci nakazuję, to nie znaczy, że ja, bo ja jestem tym, którego Bóg wybrał i ustanowił i Bóg stoi także nade mną i to On przeze mnie zlecać pewne zadanie. Wcześniej było o tobie proroctwa i staczaj zgodnie z nimi dobry bój. I o boju, o walce też dosyć często i w tym liście 6 rozdział, 12 werset. Staczaj dobry bój, uchwyć się życia wiecznego. Do niego masz powołanie, co potwierdziłeś pięknym wyznaniem wobec wielu świadków. W drugim Tymoteusza 4:7 toczyłem piękny bój, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. To Paweł pisze o sobie, znowu dając przykład. Paweł używa siebie samego jako przykładu dla Tymoteusza, niosąc jemu wsparcie i zachętę. Mówił, że i moje życie, i moja służba to bój, to walka. List Judy, 3 werset, myślę doskonale znany, mówi o tym, Juda pisze, że uznałem za rzecz konieczną, aby napisać, aby do tego wzywać, abyście podjęli walkę, bój o wiarę, która została raz na zawsze przekazana świętym. Życie chrześcijańskie, życie w wierze jest związane z walką i z bojem. I to nic jakby nowego, ale tutaj także to zadanie związane z Tymoteuszem niesie ze sobą bój i Paweł mówi, że ten bój ma być dobrym bojem i kontynuując mówi, zachowuj wiarę i dobre sumienie, niektórzy je odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. I to też, wiecie, no szeroka tutaj głęboka prawda związana z dobrym sumieniem. Ja tylko pozwolę może kilka rzeczy, bo wierzę, że to niezwykle ważne też i wierzę, że każdy człowiek ma sumienie. Ktoś tak powiedział, to jest odcisk Bożego palca, to, że człowiek ma sumienie. I też Boże Słowo mówi o tym, Paweł pisze oczywiście do Rzymian, że tam każdy człowiek, nawet ci, którzy nie znają Pana Jezusa, nawet poganie, ludzie, którzy no, nie są wierzący w tych biblijnych kategoriach, to w drugim rozdziale, liście do Rzymian, 14-15 werset, Paweł pisze, skoro bowiem poganie, którzy nie znają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach, wszak świadczy o tym sumienie oraz ich myśli, które się nawzajem oskarżają lub też biorą w obronę. Sumienie i nawet poganie, którzy nie znają prawa, nie znają zakonu, mają sumienie. I też chyba ten przykład z Ewangelii Jana w 8 rozdziału, kiedy przyprowadzili do Pana Jezusa kobietę na jawnym cudzołóstwie przyłapaną, to potem Pan Jezus mówi, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. To co się z nimi stało, z tymi faryzeuszami? Sumienie ich ruszyło. To 8 rozdział, 9 werset Ewangelii Jana. I no, wierzę, że każdy ma sumienie, nawet ci, którzy nie. Tylko teraz jest kwestia, czy to sumienie jest używane i niektórzy mówią, że mam czyste sumienie, bo go nie używam. To nie chodzi o takie też czyste sumienie, czy dobre sumienie, ale wierzę, że już tak skracając ten temat sumienia, wierzę, że człowiek może doświadczyć oczyszczenia sumienia tylko przez krew Pana Jezusa. W liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale jest mowa o krwi wołów, krwi cielców i o krwi Pana Jezusa. I tu jest napisane w wersecie 14, o ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Człowiek może doświadczyć oczyszczenia i posiadania czystego sumienia tylko wtedy, kiedy uwierzy w Pana Jezusa, kiedy przyjmie ofiarę, którą Pan Jezus złożył, podda się temu działaniu oczyszczającemu krwi Jezusa Chrystusa, tylko krew Jezusa, oczywiście przez wiarę to się wszystko dzieje, może oczyścić sumienie człowieka od wszystkiego, co martwe i sprawić, że sumienie będzie czyste. Więc to jest jedyny sposób. I wierzę, że Tymoteusz tego doświadczył. I tu jest też mowa, żeby to sumienie było zachowywane. I też są fragmenty w Bożym Słowie, też liście do Hebrajczyków, między innymi jest napisane, żeby modlić się tam ci, którzy są razem z autorem tego listu. Módlcie się za nas, jesteśmy bowiem przekonani, że mamy czyste sumienie, gdy chcemy we wszystkim dobrze postępować. Ale tutaj to czyste sumienie występuje wśród ludzi, którzy są wierzący, ale też nawet, wiecie, modlitwa, prośba o modlitwę. Jakby to już jest pewna próba wysiłku, starania, żeby dbać o to czyste sumienie. I są jeszcze inne fragmenty, już nie będę dzisiaj ich czytał, ale jest wezwanie do tego, żeby zabiegać, starać się o to, żeby to sumienie było dobre, żeby było czyste. To nie jest jakby dane raz na zawsze bez zaangażowania i wysiłku człowieka. I dlatego też tutaj Paweł mówi do Tymoteusza, zachowuj wiarę i dobre sumienie. To zachowywanie jest także wpisane w jakąś walkę, w jakiś ból, w pewien bój, w pewien wysiłek, staranie się i zaangażowanie. I tutaj jest przykład tych dwóch ludzi, to też bardzo ciekawy przykład, Himeneusz i Aleksander. Kilka razy Himeneusz się pojawia w Nowym Testamencie i Aleksander, jest kilku Aleksandrów, czy Aleksandros, takie słowo, i nawet w Ewangelii Marka, w Dziejach Apostolskich dwa razy. To są inni, ale tutaj potem w listach Pawłowych do Tymoteusza, w drugim Tymoteusza 4,14 jest Aleksander Kotlarz, który wyrządził wiele krzywdy Pawłowi. Himeneusz występuje jeszcze też w drugim Tymoteusza 2,17. I tutaj Paweł tak o nim pisze. Ich nauka będzie szerzyć się jak gangrena. Do nich należą Himeneusz i Filetos. No, w bardzo zdecydowany sposób Paweł tutaj postępuje. Himeneusz i Aleksander, oni stali się, tutaj jest też użyte słowo, rozbitkami w wierze, słowo, które było używane, kiedy określało się rozbicie okrętu na morzu. Nawet w drugim liście do Koryntian, 11 rozdziale, kiedy Paweł pisze, że trzy razy ze mną rozbił się okręt. To właśnie używa tego samego słowa, który tutaj jest użyte wobec Himeneusza, Aleksandra, którzy stali się rozbitkami w wierze. Odrzucenie właśnie wiary i dobrego sumienia powoduje, że człowiek się pogubi i stanie się rozbitkiem, jak ten okręt na morzu, nie wie, dokąd ma płynąć i w końcu jest rzucony na jakieś skały i ulega rozbiciu, zatonięciu, bo to rozbicie jest związane, wiecie, z pójściem na dno. Po prostu jak ktoś odrzuca wiarę i dobre sumienie, stanie się tytanikiem, już mówiąc takim językiem. I Paweł tutaj no, zdecydowanie pokazuje swoją postawę, mówiąc, wiecie, to bardzo mocne, których wydałem szatanowi. I no, też można by wiele mówić, ja już nie będę, już ku końcowi, do brzegu się zbliżam, jak to w czas tej podróży morskiej, do brzegu już się zbliżam. Wierzę, że tu apostoł Paweł mówi o takiej zdecydowanej formie dyscypliny, wyłączeniu, wykluczeniu z Kościoła, mówiąc o tych ludziach. Więc wierzę, że także i te słowa, i ta postawa ma służyć wsparciu i zachęcie kierowanej pod adresem Tymoteusza, żeby on także się nie bał, żeby był osobą odważną i zdecydowaną. Wiecie, w tym fragmencie już podsumowując, widzę, że apostoł Paweł używa własnego życia, własnego przykładu, tego, co Bóg uczynił w jego życiu, aby te przykłady, ta postawa apostoła Pawła i Boże działanie w jego życiu było zachętą, było wsparciem, było takim przykładem dla Tymoteusza w jego zadaniu, w misji, które przed nim stało. I wierzę, że dzisiaj dla nas to, wiecie, jest cenne. Ja często byłem zachęcony i posilony przykładem kogoś, kto mógł przyjść. Wiecie, to jest w tym duchu, że pociecha, którą Bóg mnie dał, może służyć jako pociecha dla innych, że tą pociechą Bóg może pocieszyć innych, którą mnie pocieszył. Ale żeby tego doświadczać, to trzeba żyć z Bogiem, trzeba być blisko Niego, trzeba Jego w realny, rzeczywisty sposób doświadczać, aby również Jego działania w moim życiu użyć do tego, żeby Boże działanie w życiu innych ludzi stało się rzeczywistością i czymś realnym. I wierzę, że tu jest ten mechanizm. Apostoł Paweł chodził z Bogiem, doświadczał Jego działania i używał tego przykładu, aby to było wsparciem i zachętą dla kogoś, kto wstępuje w ślad apostoła Pawła i podejmując takie wyzwania, które przed nim stanęły. I niech nas Bóg na podstawie też tego fragmentu zachęca do tego, żebyśmy żyli z Bogiem, doświadczali Go i potem mogli być przykładem, zachętą, motywacją, wsparciem dla innych, którzy potrzebują w swoim życiu, w walce, w zmaganiu się, w wierze, posilenia i wsparcia. Amen. Powstańmy proszę.